Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego.
W ramach wyborów samorządowych pozostajemy przy kwestiach samorządowych. Rozmawiać dzisiaj będę z panem profesorem Adamem Kędziwiłem z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Napisał pan tekst dla naszego portalu kongresobywatelski.pl, który się wkrótce ukaże, pod tytułem Nowy model funkcjonowania samorządów potrzebny od zaraz. Jeżeli chodzi o model funkcjonowania samorządów, to tak jak ja sobie to wyobrażam, taki typowy samorząd przed wyborami wygląda mniej więcej tak. Mamy nauczyciela, bo to najczęściej jest mężczyzna, który jest znany w gminie, startuje do Rady Miasta, bądź po prostu gminy wiejskiej. Następnie startuje na wójta, bądź burmistrza, bądź prezydenta. Jak mu się uda zdobyć mandat, to następnie drugą kadencję wygrywa tym, że pokazuje, jak to w pierwszej kadencji udało mu się otworzyć basen, obwodnicę albo inny obiekt użyteczności publicznej za dużo pieniędzy, który generalnie był w 75% finansowany z funduszów Unii Europejskiej. No i w ten sposób cała Polska nam się zazieleniła zrewitalizowanymi betonowymi rynkami, albo też w całej Polsce, nawet w niewielkich miastach powstały baseny, albo też, jak to jest w przypadku Łodzi, powstała największa inwestycja kolejowa w Polsce, czyli Łódź Fabryczna, dworzec Łódź Fabryczna, który kosztował prawie 2 miliardy złotych. Oczywiście większość dała Unia, więc nie ma problemu, no ale lądujemy na dworcu, który jest wielkości lotniska i tak niewielki ruch na nim jest. Zmierzam do tego, że do tej pory model funkcjonowania był taki, żeby korzystając z tego potoku funduszy unijnych, zbudować coś spektakularnego po to, żeby mieć to ujęcie, które się przecina wstęgę do folderu wyborczego, i to działało praktycznie za każdym razem. I jakiejkolwiek gminie byśmy się nie przyjrzeli, zawsze przed wyborami ktoś przecina jakąś wstęgę, otwiera nowy budynek. To jest nie do utrzymania z tej prostej przyczyny, że po pierwsze, no, w średniej wielkości mieście dwa baseny nie są nikomu potrzebne, albo drugi rząd obwodnic też nie jest nikomu potrzebny, aczkolwiek nie wszystkie miejscowości obwodnice mają oczywiście. Dochodzimy do momentu, w którym takie po prostu wysypywanie pieniędzy, żeby pokazać swoją sprawczość, że przez 3 lata, proszę bardzo, budowaliśmy ten oto wiadukt tylko i wyłącznie, to jest na wyczerpaniu. W związku z tym chciałbym pana zapytać, czy w tej chwili widzi pan jakąś możliwość, żebyśmy mieli nowy model? W jaki sposób samorządowcy powinni odpowiadać na nasze żywotne problemy tu i teraz? I w ogóle może zdefinimy na początek, jakie są nasze żywotne problemy tu i teraz na poziomie samorządowym?
No rzeczywiście ten model, który pan tutaj barwnie opisywał, on dobiega końca z kilku powodów. To znaczy po pierwsze dlatego, że środków zewnętrznych, które będą dostępne dla samorządów, będzie już mniej. Mniej niż w poprzednich perspektywach budżetowych. Jednocześnie no one będą też kierowane na trochę inne priorytety. Również wszystko wskazuje na to, że poziom decentralizacji wydawania funduszy strukturalnych będzie też trochę mniejszy niż był w poprzednich perspektywach budżetowych. Natomiast jest też drugi powód, chyba być może najważniejszy, to znaczy ile można inwestycji jednego typu mieć w jednej gminie bądź w jednym mieście. Znaczy pewne inwestycje spektakularne, rzeczywiście potrzebne, takie, które lokalne społeczności uważały za ważne, one zostały już oddane do użytku. Teraz ważne jest, żeby je utrzymywać. Ważne jest, żeby pomieszczenia, które zostały wybudowane, zapełniać życiem, aktywnościami na co dzień, również instytucji komunalnych, instytucji należących do miast i gmin. I kolejne inwestycje, które czekają, to już nie jest zasypywanie takiej oczywistej luki infrastrukturalnej, z którą mieliśmy do czynienia, która była odziedziczona jeszcze po PRL-u. I to są inwestycje, co do których już my się musimy spierać, to znaczy lokalne społeczności muszą się we własnym gronie spierać o to, jaki kierunek inwestowania jest słuszny. Chodzi o to, że one są niekontrowersyjne również w tym sensie, że widzimy nawet oddolne ruchy, które kwestionują to, co jeszcze jakiś czas temu wydawało się oczywistością. Remonty, tak zwane rewitalizacje One oczywiście zwykle sprowadzały się do tej takiej strony czysto fizycznej, technicznej, infrastrukturalnej Śródmieść. Bardzo często są dzisiaj już nazywane betonozą. Bo jakby wielu mieszkańców zauważa, dostrzega, że nawet najbardziej eleganckie granitowe płyty wykładane na placach centralnych, to nie jest coś, co, nie wiem, zatrzymuje ulewne opady deszczu, to nie jest coś, co daje schronienie przed upałem, to nie jest coś, co jest na dłuższą metę też przyjazne, przyjemne do przebywania. Więc sporo takich kwestii, które teraz też widzimy w miastach, dotyczących sporów o infrastrukturę, tego czy remontując drogi, jakby nastawiać się przede wszystkim na przepustowość arterii komunikacyjnych dla samochodów, czy wydzielać coraz szersze pasy dla pieszych i ścieżek rowerowych, czy zakładać pasy zieleni wzdłuż dróg. To są już kwestie coraz bardziej sporne i nieoczywiste, i polityka lokalna w tym sensie wkroczyła na nowo, można powiedzieć, na nowo wkroczyła do samorządów, bo ona kwestionuje też ten taki technokratyczny model wydawania pieniędzy. Taki model, w którym w zasadzie no nie ma sporu. Spór jest co najwyżej o technologię wykonania jakiejś inwestycji. I mi się wydaje, że to jest oczywiście proces, z którym już mieliśmy do czynienia, ale on jest teraz szczególnie widoczny. Myślę, że też jest widoczny w jakimś sensie w kampanii wyborczej. I ja diagnozuję, że ta tendencja raczej będzie się pogłębiać i będziemy obserwować to takie przestawienie wajchy i zmianę priorytetów samorządowych.
W rozmowach z moimi gośćmi bardzo często podkreślam fakt, że Polska jest na tyle bogatym krajem, że moglibyśmy już zająć się zmianą priorytetów, a nie tylko dorabianiem się. I teraz, ponieważ stereotypy są czymś, wyobrażeniem o danym miejscu sprzed bardzo wielu lat, to przez te stereotypy nie zauważamy, że rzeczywistość się zmienia. I teraz, dla przykładu, PKB na mieszkańca w Polsce jest w tej chwili takie samo, jak było we Francji czy w Niemczech, mniej więcej 25-30 lat temu. To znaczy, my jesteśmy tak bogaci, jak Niemcy czy Francja była bogata w momencie, kiedy formowały się nasze stereotypy o tych krajach. W momencie, kiedy Francja czy Niemcy, czy Belgia, czy Holandia, czyli najbogatsze kraje zachodniej Europy, budowały nowoczesną infrastrukturę, drogi rowerowe na pełną skalę, tudzież wyciszały ruch w centrach miast, czy budowały strefy zielone, czy powstawały te wszystkie pomysły, z którymi teraz kojarzymy Zachód. Oni wtedy byli tak bogaci, jak my jesteśmy teraz. Piję do tego, że w tej chwili przychodzi ten moment po 20 latach naszej obecności w Unii Europejskiej, że my zamiast uczyć się na cudzych błędach i przeskakiwać pewne rozwiązania, w sensie na przykład tych rewitalizacji rynków, nie przechodzić od zapyziałych ryneczków, które następnie betonujemy kostką i stawiamy fontannę po środku, fontannę, do której systematycznie raz po raz wjeżdża jak radiowóz albo auto ze służb miejskich i trzeba tę fontannę remontować. A teraz powstają pomysły, że może by jednak odbetonować nasze rynki i posadzić tam więcej drzew. Można było przeskoczyć etap betonowania rynków na przykład. Ja serdecznie wszystkim polecam zobaczyć zdjęcia z rynku w Krakowie czy we Wrocławiu z lat 70. One były pełne drzew wtedy. W tej chwili nie ma żadnego zazwyczaj. I wpadamy w taką pułapkę, że zamiast przeskakiwać, uczyć się na cudzych błędach, przeskakiwać pod rozwiązania, to podążamy dokładnie tymi samymi utartymi szlakami, czyli w dalszym ciągu utrzymujemy tę 30-letnią dziurę, że tak powiem, w rozwoju naszego kraju pomiędzy nami a Zachodem, zamiast ją zmniejszać. Oczywiście ona się troszeczkę zmniejsza, ale to jest osobny temat. Natomiast jakie pułapki tego typu pan dostrzega w tej chwili i co moglibyśmy zrobić, albo jakie rozwiązania stosować, żeby w te pułapki nie wpaść?
No, rzeczywiście na takim poziomie infrastrukturalnym to trzeba sobie powiedzieć, że wiele projektów jest odpowiedzią, czy było odpowiedzią na lokalne oczekiwania, na oczekiwania lokalnej społeczności. I one akurat takie były w wielu miejscach. I myślę, że to też jest tak, że praca organizacji społeczeństwa obywatelskiego nad takim, no, właśnie mainstreamingiem, tak, wpuszczaniem do tego głównego obiegu pomysłów pewnych kwestii, takich jak na przykład, nie wiem, adaptacja do zmian klimatu, czy kwestia właśnie takiej tak, miejskiej retencji, czy takiego miejskiego obiegu wody, to są rzeczy nowe, tak? To są rzeczy, o których wcześniej jakoś nie myślano w kontekście inwestycji stricte twardych, tak? Takich jak na przykład budowa dróg, czy nowych budynków. Ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na w kontekście tego bogacenia i wyzwań, bo oczywiście my porównujemy głównie poziom PKB, ale musimy też zdać sobie sprawę z tego, że my ciągle mamy, niezależnie od tego imponującego rozwoju gospodarczego w ostatnich dekadach, pewne zapóźnienia infrastrukturalne, pewne zapóźnienia, jeśli chodzi o ten taki zgromadzony majątek, których kraje zachodniej Europy nie miały w tym stopniu. No, wystarczy popatrzeć chociażby na tak zwaną substancję mieszkaniową, czyli na to wyzwanie, z którym teraz się mierzymy, jeśli chodzi o rynek mieszkań, tak? To znaczy my ciągle mamy niedobory w wielu miejscach, w szczególności w większych miastach, które przekładają się na zwariowane, kompletnie zaporowe dla wielu ludzi ceny mieszkań, w tym również wynajmu mieszkań, bo nie mówimy przecież tylko o samym zakupie. I mi się wydaje, że ta kwestia mieszkaniowa już wielokrotnie dała się we znaki, udało nam się jakby zauważyć, zaobserwować, że centralistyczne rozwiązanie tego problemu w postaci tego czy innego programu mieszkaniowego zaplanowanego przez rząd kończy się zwykle fiaskiem albo no, sukcesem na mikroskopijną skalę, to znaczy na mikroskopijną skalę w stosunku do zapowiedzi, które były wcześniej. Mi się wydaje, że akurat to jest sektor, w którym samorządy, w szczególności samorządy gminne, mają rolę do odegrania, mogą mieć tę rolę do odegrania większą. Zapewne będą sprawniejsze też, biorąc pod uwagę dotychczasowe rezultaty projektów Towarzystw Budownictwa Społecznego, TBS-ów, czy teraz SIM-ów, Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, czy też po prostu rozbudowy zasobu komunalnego. I to jest być może też jeden z tematów, tak, pewnych zapóźnień rozwojowych, związanych bardzo, bardzo wprost z jakością życia mieszkańców, które samorządy mogłyby zasypywać, mogłyby pomóc, można powiedzieć, stać się częścią rozwiązania tego problemu, tak? Jako część aparatu państwowego czy władzy publicznej, która musi sobie z takimi problemami radzić. I w ogóle, jeśli chodzi o ten model, to myślę, że ten rozwój gospodarczy, o którym mówimy, porównując się z krajami Zachodu, on musi być widoczny z perspektywy zwykłego obywatela w poziomie usług publicznych. Znaczy, my oczywiście lubimy oglądać wykresy, na których widać te pnące się wzgórę wskaźniki rozwoju gospodarczego, ale one powinny się przełożyć na rzeczywiście istniejące możliwości zaspokojenia bardzo podstawowych potrzeb przez mieszkańców. Samorząd krajów zachodniej Europy, samorząd lokalny krajów zachodniej Europy, a jeszcze bardziej krajów północnej Europy, czyli Skandynawii i także w jakimś stopniu Holandii, był zbudowany równolegle czy równocześnie z budową welfare state, czyli generalnie rozbudową sektora usług publicznych. My jesteśmy trochę w pół drogi, to znaczy część sektora usług publicznych w Polsce jest dalej scentralizowana albo podlega ogromnej, no można powiedzieć, takiej dzikiej prywatyzacji, to znaczy takiej sytuacji jak w sektorze edukacji, że niby mamy to zapewniane przez jakby władze publiczne, ale jednocześnie i tak wszyscy są wystawieni na potrzebę, pokusę, czy na często konieczność dokupowania jakichś usług na rynku. I właściwie ten sektor nie jest do końca ani prywatny, ani publiczny. Mamy odpływ tak naprawdę dzieci z sektora publicznego do sektora prywatnego. Służba zdrowia też w jakiejś mierze niewydolna ze względu na centralistyczny sposób zarządzania sprawia, że bardzo dużo ludzi no, musi w jakimś sensie uciekać do sektora prywatnego, żeby zrobić takie czy inne badanie szybciej i nie czekać w bardzo długiej kolejce. I to są te wyzwania, z którymi moim zdaniem samorząd również mógłby się zmierzyć, bo ma do tego znacznie więcej instrumentów, znacznie więcej takiego rozpoznania lokalnych potrzeb niż władze centralne. I to jest być może klucz do zbudowania tej nowej opowieści o samorządzie, opowieści, która jest odmienna od opowieści o samorządzie jako inwestorze, jako tym właśnie budującym, przecinającym kolejne wstęgi.
Chciałbym tutaj zauważyć, że te centralne programy nie mają szansy zadziałać w sytuacji, kiedy weźmy na przykład województwo wielkopolskie w Poznaniu, żeby kupić w miarę przyzwoite mieszkanie, trzeba wydać na nie około 12 tysięcy złotych na metr. Ja tu pomijam Warszawę, gdzie już mamy średnio 18 tysięcy. podczas gdy 50 km od Poznania mamy Rogoźno, w którym to Rogoźnie przyzwoite mieszkanie można kupić za 5-6 tysięcy złotych za metr, czyli mniej więcej dwa razy taniej. W efekcie mamy sytuację, w której jeżeli program centralny, rządowy, państwowy zakłada, że będą dopłaty do cen kredytów, jeżeli cena mieszkania nie mieści się w takich a takich ramach, no to on obejmie Rogoźno, nie obejmie Poznania. Tu w ogóle chciałem wypowiedzieć bardzo niepopularną opinię, ale ja uważam, że dopłaty, wszelkie programy z dopłatą do kredytów są absolutnie przeciwskuteczne, bo te mieszkania po prostu automatycznie drożeją do delikatnie poniżej progu tej dopłaty. Deweloperzy w dalszym ciągu zarabiają dużo.
Tak. Wielu ekspertów zwraca na to uwagę zresztą, że te programy interweniujące po stronie popytowej nie rozwiązują problemu i że potrzebna jest inwestycja po stronie podaży.
Właśnie, bo to jest jakby w uproszczeniu oczywiście pewnym mówiąc, ale to jest transfer pieniędzy z budżetu krajowego wprost do banków, które finansują te kredyty. W związku z tym to się nie może udać, bo tych mieszkań fizycznie i tak nie będzie więcej. Natomiast wracając do kwestii samorządu, problem z samorządem moim zdaniem jest taki, że oczywiście lokalna gmina czy też miasto ma znacznie lepsze pojęcie od rządu centralnego, jak wygląda u nich sytuacja i co należałoby zrobić, żeby poprawić sytuację na przykład mieszkaniową, ale samorządy mają bardzo ograniczone możliwości finansowe, gdyż my mamy co prawda nie jakąś skrajność, ale jednak dość centralistyczne podejście do zarządzania pieniędzmi i też przede wszystkim zadaniami samorządów, no bo tu ja się teraz powtarzam z poprzednich rozmów, ale to wszyscy samorządowcy, z którymi tutaj rozmawiałem, a paru się ich przewinęło, powtarzali to samo, że gminy dostają coraz więcej zadań, ale nie dostają więcej pieniędzy. W efekcie można powiedzieć, że dziura budżetowa jest przesuwana na samorządy, ponieważ gmina musi sfinansować więcej rzeczy, nie dostaje więcej pieniędzy, ale tego nie widać w budżecie centralnym. I to jest moim zdaniem coś, co wymagałoby zmiany, żeby pójść w stronę realnej samorządności, to samorządy powinny mieć więcej możliwości zarabiania pieniędzy po to, żeby móc mieć więcej możliwości ich wydawania. W Polsce jest bardzo niewiele samorządów, które mają nadwyżkę budżetową. Potężną nadwyżkę ma na przykład Kleszczów, na którego terenie znajduje się odkrywka kopalni w Bełchatowie. I to jest malutka gmina, ogromna kopalnia, w związku z tym ma gigantyczne dochody od podatków od tej kopalni. I w gminie 3000 gminie Kleszczów jest piękna szkoła, piękny hotel, piękny basen przy tejże szkole, pięknie wyremontowane drogi. W ogóle tam kończył się pomysł, na co jeszcze można wydać pieniądze, ale to jest absolutny wyjątek, bo większość gmin w Polsce jest zadłużona. I posiłkując się pana doświadczeniem jako kierownika Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Socjologii UW, chciałbym pana zapytać, co należałoby zrobić, jakby jakąś klapkę w głowach ludzi otworzyć, żeby oni zrozumieli, że gmina jest najważniejszym elementem podziału administracyjnego i gminom należy zaufać, żeby dawać więcej pieniędzy i więcej kompetencji, które są poparte tym, że mają więcej możliwości konkurowania między sobą albo po prostu nakładania nowych podatków, albo po prostu zbierania pieniędzy z innych źródeł.
No, to jest oczywiście bardzo, bardzo słuszna obserwacja, jakkolwiek oczywiście Kleszczów jest przypadkiem skrajnym, można powiedzieć nawet egzotycznym, to nie jest gmina jak wszystkie inne, no to oczywiście to pokazuje tylko, że jakby mając pieniądze, władze lokalne też są w stanie rzeczywiście z nawiązką zaspokajać potrzeby mieszkańców i rzeczywiście w pewnym momencie pojawia się problem, w co inwestować dalej, czy jakie usługi dalej może ta wspólnota lokalna dostarczać. Natomiast oczywiście to nie jest typowy obraz polskiego samorządu. Polskie samorządy zmagają się z licznymi problemami finansowymi. One wynikają z tego, że w odróżnieniu od budżetu centralnego samorządy nie mogą dodrukowywać pieniędzy w praktyce, tak? Czyli nie ma takiej też możliwości, żeby ponad miarę, no nie wiem, emitować obligacje, ponieważ każdy z samorządów jest, prawda, zobligowany pewnym wskaźnikiem długu, który może zaciągać. No a przede wszystkim te dochody, które samorządy otrzymują, to są dochody w dużej mierze transferowane z budżetu centralnego. na przykład jako udziały w podatkach dochodowych, czy od osób fizycznych, czy od firm. No i problem z tym polega na tym, że każda reforma systemu podatkowego dotykająca PIT-u i CIT-u, która jest uchwalana na poziomie centralnym, ma swoje bezpośrednie przełożenie, bezpośrednie konsekwencje na poziomie lokalnym czy regionalnym, czyli w budżetach samorządów. No i mieliśmy z tym do czynienia, tak? To znaczy reforma polegająca na, no de facto, ulgach podatkowych, czy zwiększeniu kwoty wolnej, czy objęciu ulgą podatkową najmłodszych podatników, ona miała swoje bezpośrednie przełożenie na pogarszającą się sytuację samorządową tych gmin, w szczególności, bo gminy mają tych udziałów najwięcej, które mają na terenie których mieszka dużo podatników. Bo są oczywiście też w Polsce gminy rolnicze stricte, w których mamy bardzo mało płatników podatku dochodowego. W związku z tym te gminy no, nie są aż tak wrażliwe na zmiany systemu podatkowego. Natomiast tak i tak otrzymują transfery z budżetu centralnego w postaci subwencji. W tym w szczególności subwencji oświatowej, która jak wiemy też coraz mniej wystarcza na utrzymanie oświaty. Ta luka oświatowa, czyli różnica pomiędzy kwotami przekazywanymi z budżetu centralnego na utrzymanie bieżące też placówek oświatowych, a tym, co samorządy wydają, ona się powiększa, od wielu lat już się powiększa. W związku z tym no, nie da się na dłuższą metę mówić o sprawnych samorządach, jeżeli coraz bardziej będzie im przykręcana śruba, to znaczy jeżeli będzie pozostawać ten sam katalog zadań, a często też, tak jak pan słusznie zauważył, jeszcze są kolejne standardy dorzucane, a jednocześnie ten strumień pieniędzy będzie no właśnie przykręcany albo będą to pieniądze dystrybuowane warunkowo. Bo oczywiście w czasie minionej kadencji rządu było tak, że gminom próbowano, rząd próbował zrekompensować w jakimś sensie ubytki dochodów związane ze zmianami w systemie podatkowym, ale ta rekompensata miała postać na przykład Funduszu Inicjatyw Lokalnych, który był programem inwestycyjnym i wiemy z badań bardzo, myślę, racjonalnie, dobrze argumentujących, że tam istniało bardzo duże skrzywienie partyjne, polegające na tym, że większą, znacznie większą szansę otrzymania tych środków miały gminy, w których rządzili przedstawiciele partii sprawującej władzę na poziomie centralnym. Więc generalnie programy dotacyjne, w których władza centralna ma rozdawać czeki, wypisywać czeki dla 2,5 tysiąca polskich gmin, czy tam, nie wiem, 300, ponad 300 powiatów, to jest aberracja, to znaczy to nie jest prawdziwa samorządność, więc musimy szukać takiego sposobu, żeby samorządy miały silniejsze podstawy budżetowe, no i tutaj eksperci mają różne pomysły, najmniej można powiedzieć inwazyjne to są propozycje zwiększenia udziałów w podatkach dochodowych, bo to jest kwestia po prostu tylko zmiany takiej parytetu, jak tymi podatkami władze centralne, czy budżet centralny i budżety samorządowe się dzielą, ale oczywiście to nie rozwiązuje do końca problemu, bo są gminy, w których, jak już wspomniałem, mają te udziały małe. Natomiast wielu ekspertów też ogląda się z taką, no można powiedzieć, nadzieją i też zauważeniem, że to jest sprawiedliwy rodzaj dochodu komunalnego. Czy to jest podatek od nieruchomości, który jest dosyć archaiczny w Polsce, też jest jakby niezintegrowany z podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, ale to jest podatek prawdziwie lokalny. On rzeczywiście jest, jego stawki są uchwalane przez władze gminy, w związku z tym to władze gminy mają tutaj no jakby pełne władztwo, mają pełną kontrolę nad tym, jak można by też ten podatek wykorzystywać. I to, co mi się wydaje kluczowe, to jest to, żeby władze samorządowe uświadamiały mieszkańcom, że podatki, które płacą, to są podatki, które zostają w tych lokalnych społecznościach i są przeznaczane na funkcjonowanie tego, co wspólne. Transportu publicznego, dróg, żeby były lepsze, szkół, żeby nie brakowało w nich dobrych nauczycieli i pracownie były dobrze wyposażone. Takich podstawowych rzeczy, z którymi rzeczywiście mieszkańcy mają na co dzień do czynienia.
Na koniec jeszcze chciałbym pana w takim razie zapytać, w tej chwili, bo teraz mamy okres wyborczy, za chwilę rozpocznie się kolejna, jeżeli dobrze liczę, 9. kadencja samorządu, czy 8. W każdym razie, jakie miałby pan rady dla nowej, że tak powiem, kadencji samorządowców, co powinni robić, żebyśmy zmierzali w stronę, którą w tej pięknej gwiazdy polarnej, którą pan nakreślił?
Ja bym powiedział jeszcze bardziej słuchać mieszkańców, bo ja myślę, że samorząd ma trochę problem z tym, że słucha mieszkańców wybiórczo i ma tendencję do słuchania mieszkańców głównie w okresie kampanii wyborczej, kiedy już jakby trzeba do nich wyjść i poprosić ich o poparcie ponownie. Myślę, że to nam trochę szwankuje, to znaczy ten dialog i możliwości otworzenia się władz samorządowych na wspólnoty, na ludzi, którzy tam mieszkają na co dzień. Bo bardzo często my, jak mówimy, że trzeba samorządom pomóc, że trzeba samorządom dać więcej dochodów czy więcej kompetencji, że samorządy są takie efektywne, to myślimy o władzach samorządowych. Tak jakby samorząd stanowili tylko ci ludzie, których wybieramy teraz w wyborach. Ale pamiętajmy, że nie tylko z mocy prawa, tylko też jak się nad tym głębiej zastanowić, że ta wspólnota samorządowa to nie są ci ludzie, których wybieramy, tylko wspólnotą samorządową są wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren gminy.
Myślę, że na tym apelu możemy zakończyć. Ja dziękuję panu pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A moim gościem był profesor Adam Gędźwił, politolog, socjolog, geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.